Nowa falowość jest jakoś ważna dziś dla ciebie, czy nie?
Moja generacja, tak, no ja się czułem częścią tej generacji, właśnie w poezji stworzyła nową falę, w kinie tak zwane kino moralnego niepokoju. Otóż kino moralnego niepokoju mi się już wtedy nie podobało. Ja też miałem swoje własne jakby preferencje, ale generalnie ich wszystkich cieszyli mnie oni i ja ich wszystkich akceptowałem. Ale tak naprawdę no to już wtedy był taki moment, kiedy dla mnie najważniejszym poetą nowej fali to był Rafał Wojaczek, prawda, który nigdy do tej nowej fali, prawda, on był jakby osobny.
Analogia jak z tobą, prawda? Wojaczka też próbowano do nowej fali wciągnąć, jednocześnie on się wymykał, z tobą jest podobnie.
Tak, on się wymykał, no ale on generacyjnie, no dokładnie był, tylko że on miał inną biografię. No ale krótko mówiąc, akurat Rafała Wojaczka nigdy w życiu nie spotkałem. I może dobrze zresztą. Nie wiem, jakby się nasze spotkanie zakończyło wtedy, ale jego nie znałem osobiście, a tamtych prawie wszystkich kolegów znałem. Po latach w ogóle nie ma żadnego znaczenia, jakby kto jest jakiej generacji. Ja na przykład w tej chwili od wszystkich tych poetów nowej fali wolę Czesława Miłosza na przykład, prawda, którego czytam w nieskończoność i coraz bardziej on mi się podoba. To nie był jakiś mój idol. Znaczy wtedy raczej z tych starszych generacji to moim idolem był Herbert, którego zresztą też nadal czytam i też uważam za absolutnie wybitnego poetę. Natomiast ten Miłosz mnie porywa, wzrusza, a szczególnie właśnie te jego wiersze późne.
A ty czytasz najmłodszą poezję, czy nie?
Czasami tak. To znaczy jak mi coś albo ktoś mi podpowie, albo jak coś mi w rękę wpadnie, to czytam. Natomiast chcę mówić prawdę. Prawda, to wygląda w ten sposób, że czytam książki w ogóle tak jak leci, prawda, no nie wiem, znam Tokarczuk, znam Twardocha nawet, czytam i Tulli, no te jakby tak, żeby coś tam wiedzieć. Natomiast z wiekiem to jest coś takiego, że ja wolę wrócić i ja na przykład w tej chwili wracam do jakichś przedziwnych lektur, no właśnie typu Dostojewski, przeczytałem kolejny raz Miłosza Umysł zniewolony, ta książka mnie poraziła po prostu swoją wielkością, precyzją. No właśnie taką absolutną, całkowitą, dojmującą aktualnością. Orwella na okrągło, ten 1984 rok, Bułhakowa i Pod wulkanem, która to jest jedna z moich ukochanych książek. Więc ja wracam do tego i tak samo jest z poezją. No ja tak, no czasami czytam te współczesne rzeczy. Jedne mi się trochę bardziej podobają, inne trochę mniej, niektóre w ogóle mi się nie podobają, ale więcej czytam Herberta i Miłosza, Rilkego i teraz, nie wiem, Ginczankę, no i tak dalej, i tak dalej. No też i Czechowicza, prawda, z którym też jakoś nawiązałem jakiś emocjonalny kontakt i właśnie no, mój kolega, ktoś taki, który jest dla mnie bardzo ważny. No i co z tego, że on umarł w 1939 roku, prawda? No.
Ale to był zupełnie inny poziom zaangażowania. To znaczy te wiersze co innego mówiły nam o rzeczywistości, która nas otacza. To zaangażowanie współczesne, które mamy, mam wrażenie, że ono jest właśnie takie publicystyczne, takie, które ten wiersz po prostu psuje. Też masz takie wrażenie, czytając tych najmłodszych poetów?
Często tak, ale ja też nie chcę generalizować i ja nie chcę być recenzentem jakby współczesnej poezji.
Ale wiesz, bo to jest też pytanie, na jakie pytanie i co powinna nam dziś robić poezja?
No właśnie, ja też nie wiem, co powinna na dziś robić. Myślę, że powinna robić na dziś to samo, co robiła na wczoraj i przedwczoraj. Dlatego, że poezja, no właśnie poezja jest opowieścią. To jest coś takiego, że na przykład właśnie w bardzo wielu wierszach Nowej Fali, jakbyśmy na to spojrzeli, to jest to my, prawda?
Krzysztof Siwczyk podkreślał, Andrzej Titkow to zawsze ja. Nie my, tylko ja.
Kolega Siwczyk właśnie też jakoś, no być może też pomógł mi to zobaczyć, prawda, ale no, nazwał to właśnie, no i oczywiście ma rację, tak rzeczywiście jest. To nie jest mój wynalazek, prawda, to nie ja wynalazłem, że w poezji się mówi ja, wszyscy inni poeci, prawda, no Rilke też nie pisał my. Przepraszam, że się tak nieopatrznie porównuję, no ale i w tym sensie poezja ma zawsze takie same zadanie, no. Zaświadczać o istnieniu, o egzystencji pojedynczego, samotnego, bezbronnego, bezradnego wobec tego wszystkiego, co każdego z nas czeka, człowieka. No.
Andrzeju, rozpoczęliśmy od książki Pieśń pod pieśniami. Nie sposób w takim razie odnieść tego do pieśni nad pieśniami. Lubisz tego rodzaju lokacje, ale też przy okazji tego rodzaju zabawy, bo ty bywałeś taki zadziorny chłopak w tych wierszach, który rzuci mięsem, przy okazji opowie jakąś anegdotę i tak dalej, i tak dalej.
Przecież oczywiście, że tytuł jest nieprzypadkowy. Znaczy ja uważam, czasami mi się to udaje. Znajduję dobre tytuły. Ja uważam, że ten tytuł jest niebywale nośny. No bo cóż, to jest pieśń nad pieśniami, prawda? Jeden z też z moich ulubionych utworów poetyckich, ale pamiętam, że jak właśnie już jak czytałem to jako młody człowiek, to cały czas nie mogłem zrozumieć natarczywie jakby ponawianego przesłania, że to jest pieśń o miłości do Boga. Dla mnie była to zawsze niebywale zmysłowa historia miłosna, miłości, która się dzieje między mężczyzną i kobietą. I tak to traktowałem zawsze. To jest pierwsze odniesienie. To tylko chyba w polskim języku jest to, że ona jest nad, czyli ona jest jakby ponad wszystko, prawda? Po angielsku to jest Song of Songs i po hebrajsku to jest pieśń pieśni. To nie jest pieśń nad pieśniami. To nad dla mnie właśnie było tą poprzeczką. To mi pozwoliło jakby powiedzieć, jeżeli coś jest nad, to jest pod. Czyli ta moja pieśń jest pieśnią pod pieśniami. To jest oczywiście przewrotne, ironiczne, autoironiczne. Wydaje mi się, że ta moja poezja w tym sensie gdzieś nawiązuje do tej pieśni nad pieśniami, zmysłowym odczuwaniem jakby świata i tym opisem. Przecież u mnie rzadko kiedy są opisy erudycyjne, intelektualne. Pojawiają się, owszem. Istnieje w ogóle coś takiego jak erudycyjna poezja, prawda? To jest nieustannie odwoływaniem się do jakichś innych wierszy, innych utworów i tak dalej, więc tego nie mam. Czyli to z tej pieśni nad pieśniami jakby biorę, to znaczy ten opis świata, który jest takim opisem direct, wprost i właśnie takim opisem przez zmysły, tak? Doznawanym przez zmysły. Cały początek tej ostatniej części, ta ostatnia część właśnie to jest ta pieśń pod pieśniami. To tam już są po prostu cytaty, prawda? Tam są 4 czy 5 miłosnych wierszy. Tam jedno ma akurat zresztą z Rimboda motto, no ale to, które ma z tego Rimboda motto, to jest też pieśń właśnie nie pod pieśniami, tylko pieśń nad pieśniami, prawda? To jest znowu opis jakby wprost miłosnej sytuacji między kobietą i mężczyzną.
Pierwsza książka, przypomnijmy, 76 rok, druga 96, trzecia 2016, 24 marca obchodziłeś swoje urodziny, czwarta książka na 90.
Nie wiem, nie umiem powiedzieć, wiesz. Tak, myślę, że jeszcze coś napiszę. Coś takiego, że ja w tej swojej drodze filmowej od samego początku tak naprawdę chciałem być fabularzystą, ale to nie wyszło i mam teraz taką etykietkę, mi przykleili reżyser filmów dokumentalnych, to coraz bardziej mnie jednak spycha w stronę kreacji. Żeby to było jasne, ja nie uważam, że nie ma kreacji w filmie dokumentalnym, bo jest. Kreacji, znaczy robienia filmów fabularnych, znaczy takich filmów, gdzie jest scenariusz, który się realizuje, prawda, i gdzie występują aktorzy, no to tego typu struktura. I coś podobnego się dzieje w tym moim pisaniu, że mnie coraz bardziej teraz interesują jeszcze poza poezją właśnie, no właśnie jednak trochę takie większe formy literackie. Nie wiem, czy to mnie doprowadzi, bo już czasu nie mam za dużo, więc nie wiem. Pracuję bardzo powoli, jeśli idzie o literaturę szczególnie. Albo opowiadanie, albo no właśnie docelowo powieść. I to jest to, co bym chciał jeszcze zrobić, ale myślę, że wiersze, no bo już to wiem, dlatego że już po tej książce, która wyszła, co było dla mnie wielkim świętem, bo to naprawdę też bardzo długo trwało, zanim znalazłem wydawcę. I wreszcie ta książka wyszła i wyszła w takiej formie, która mnie, po prostu to była właśnie taka największa radość moja w ubiegłym roku. To było powstanie tej książki, wydanie tej książki. Jak bardzo ona jest moja, autorska. Wszystko tam wymyśliłem. Nie tylko te wiersze, ale także jakby jak ona ma wyglądać, ta książka. I to mnie bardzo cieszyło. No więc...
Wiesz, to jest pytanie podchwytliwe i być może trochę prowokacyjne, bo na stole leży twórczość z fragmentami twojego dziennika. Zastanawiam się, czy przyjdzie taki moment, że i Andrzej Titkow opublikuje dziennik po prostu.
Też jeden z takich moich projektów, chciałam dopowiedzieć, się wdałem jak w opis książki, ale już po wydaniu tej książki, no to jednak też już było ponad pół roku temu, no to ja jeszcze mam już znowu, nie wiem, z 15 nowych wierszy, więc to znaczy, że to cały czas funkcjonuje. No ale chcę się, no właśnie jak mówię, bardziej skoncentrować na napisaniu jakby prozy i jakby trochę większych form. I wśród nich jest też bardzo poważny taki mój pomysł wydawniczy, żeby to zresztą właśnie ten pomysł się też zrodził w momencie, kiedy twórczość zdecydowała się na opublikowanie tego mojego dziennika 69 roku i wtedy ja nagle sobie pomyślałem, że chciałbym wydać taką książkę, która byłaby właśnie złożona właśnie z tych moich dzienników, bo ja nigdy nie pisałem tego systematycznie, ale no w różnych okresach pisałem. To, co się nazywa tym dziennikiem 69 roku, byłby początkiem. Chciałem to doprowadzić jakby do XXI wieku, czyli jakby ostatnim zapisem byłby Sylwester z roku 2000 na 2001, bo o czym jest ten dziennik 69 roku? On opowiada o moim pierwszym doświadczeniu zawodowym, dramatycznym bardzo. I on właśnie ma taką trochę strukturę inicjacyjnej powieści, dlatego że no, on ma swoistą dramaturgię, którą życie po prostu napisało, prawda? Ale to nie znaczy, że to jest gorsza dramaturgia, prawda? No właśnie, to jest dokumentalny zapis czegoś, tak? W tej całej książce i też mam tytuł na to i też uważam, że to jest tak samo dobry tytuł, jak tytuł tej książki poetyckiej. To by się nazywało Z tysiąca i jednej niemocy. To byłby taki zapis jakby no takiego naprawdę trudnego życia, które cały czas stawia jakieś wyzwania, którym ja mogę sprostać lub na ogół nie, literatura akcji, dlatego że tam dalej by było, dotyczyło to innych filmów, gdzie no, po prostu się działy rzeczy tak nieprawdopodobne czasami z filmem, który ma, nie wiem, 12 czy 15 minut, prawda, a co się działo wokół, no to jest po prostu, nie, to jest jakiś kosmos, więc dlatego wydaje mi się, że to mogłoby być dosyć ciekawe i także myślę, że byłoby ta książka poetycka, jest, jak powiedziałem, dziennikiem lirycznym, a to byłby taki dziennik dosłownie, no taki po prostu, jak się kolesiowi jakby układają różne sprawy, jak walczy, jak pada, jak zwycięża czasami, ale generalnie dostaje w dupę.
Andrzej Titkow, czekamy zatem na kolejną książkę Z tysiąca i jednej niemocy. Tak to się powinno nazywać. Wielkie dzięki za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Dziękuję.